Najpiękniejszy miesiąc maj, twoim matką jest od lat. Najpiękniejszy miesiąc maj, gdy cię wielbi cały świat. Każde serce w taki czas
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Szczególnie gorąco pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości pogrzebowej mojego kolegi Stasia Lisika. I jemu poświęcam ten wiersz na początek. Szczaw, lebioda młoda pokrzywa, z nich mama zupę. Już sosny w śpiewie wypuściły pąki, kołyszą szeroko jak wiejskie spódnice i świerki na rozwietrzonych gałęziach swoje szyszki lulają zeszłoroczne. Droga nad strugę zieleni się, zaraz zagajnik i kotlina otulona ciepłem. Już cudnie pachnie, zawilce bieleją, niebieszczą przylaszczki. Od pola dziadkowego powiew ziemi rodnej i łąka malachitowa, nasiąknięta, żywa. Brzozy w białej korze noszą się jak stare wieśniaczki, mądre, pradawne, biologiczne. Wszystko się powtarza. Sen, odradzanie, rok za rokiem, wciąż, wciąż. Nim przejdę do omówienia problemu kultury i jej miejsca w edukacji ekologicznej, kilka wstępnych słów o teologicznym aspekcie ochrony środowiska. Człowiek jest powołany, aby uprawiać ogród ziemi i strzec go. Zatem odpowiada za powierzone jemu środowisko, które służy życiu, a także jego osobowej godności. W relacjach z środowiskiem obowiązują ludzi zasady etyczne, stawiające granice jego dowolnego wykorzystywania. W odniesieniu bowiem do natury jesteśmy poddani zarówno biologicznym, jak i moralnym prawom, których przekraczanie nie pozostaje bezkarne. Lista zagrożeń i problemów środowiskowych wydłuża się, bo o ile Lee w 1988 roku wskazywał ich 12, to ksiądz profesor Stanisław Ziomba wskazuje ich 20. Gwałcenie tych praw powoduje wymieranie przyrody w skali globalnej, grozi degeneracją i zniszczeniem życia, dlatego słusznie kojarzy się z eksterminacją. Człowiek powinien wrócić do swego przeznaczenia twórczego zachowywania i kształtowania świata. Kryzys ekologiczny stanowi zatem wyzwanie chrześcijańskiej nauce o Bogu i teoekologii. Można bowiem, myśląc zgodnie z chrześcijańską perspektywą miejsca człowieka w przyrodzie i jego odpowiedzialności przed Bogiem, a więc nie kryzysogenna eksploatacja, walka i przemoc, czy gwałcenie praw przyrody, ale jedność przyrody i człowieka, a więc symbioza i solidarność i wizja zrównoważonego rozwoju. Należy zauważyć, że uwolnienie sfery intencji spod wpływu transcendentnych ideałów, o tym mówiłem ostatnio, oznacza destrukcję człowieka, jego duchowości, to znaczy wzorców, orientacji aksjologicznych i postaw. Człowiek współczesny znalazł się w sytuacji konfliktu i na rozdrożu między wariantem materialistycznego, egzystencjalnego pesymizmu i absurdu życia oraz chrześcijańskiej tajemnicy łączącej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość otwartą na wieczność, ocalającą każde dobro, tworzącą poczucie sensu, które ułatwia nam istnienie w świecie. Tak więc szansą wyjścia ze stanu zagubienia, beznadziejności i kryzysu wytworzonego przez współczesnego demiurga cywilizacji, szansę ocalenia ludzkości zagrożonej w samym rdzeniu swej egzystencji może zaoferować tylko autentycznie rozumiane, przeżywane i realizowane chrześcijaństwo. Wzywa ono ludzi do doskonałości w prawdzie, w wolności i nadziei, stanowiących istotę chrześcijańskiego etosu, do którego drogą jest Chrystus, ocalający godność, sumienie i serce. Zrozumienie swojej autonomii we wspólnocie. Środowisko przyrodnicze służy nie tylko rozwojowi ekonomicznemu i biologicznemu, ale także kontemplacji i miłości, której wzór dał niebieski patron ekologów od listopada 1979 roku, święty Franciszek z Asyżu. Miał on dar głębokiego odczucia dzieł Stwórcy jako źródła postawy wobec przyrody, traktowanej jako cudowny dar udzielony przez Boga ludziom. Jest on dla nas wzorem wewnętrznej i zewnętrznej harmonii, do której prowadzi ufność wobec Stwórcy oraz zjednoczenie z przyrodą. Wiele mamy do zrobienia, by wprowadzić ład i harmonię w relacje między człowiekiem i środowiskiem, by powstrzymać zagrożenia i przez nauczenie ludzi nowego myślenia i wrażliwej odpowiedzialności za świat. Jedność z Bogiem wyraża się między innymi w jedności ze światem, który jest jego dziełem, Toteż żadna religia nie mogła nigdy myśleć o rozluźnieniu więzi między człowiekiem i przyrodą. Także mowa człowieka zrodziła się na bazie jego głębokiego związku z przyrodą, co odkryła biologia i paleontologia i co sygnalizuje Cassirer w eseju o człowieku i Hans Urs von Balthasar w pełni wiary. Rzeczywiste poznanie problemu ekologicznego wymaga syntezy wyników, jak wielokrotnie tu mówiłem, różnych nauk, mianowicie przyrodniczych, filozoficznych, humanistycznych i społecznych, które mogą nam wiele powiedzieć o zasadach relacji człowiek-środowisko, a także ukazać perspektywę wyjścia poza ciasnotę i krótkowzroczność rozwiązań technicznych ujarzmiających przyrodę, pozwalających ją eksploatować i niszczyć. Integracja nauk pozwala spojrzeć na istotę relacji człowiek-środowisko przez pryzmat nie tylko rozwiązań technicznych, lecz także w perspektywie wartościującej, a więc etyczno-moralnej i humanistycznej, która sprowadza się do poszanowania godności i życia ludzi. Dotykamy tu problemu kultury integrującej myślenie, działanie i ocenianie, kształtującej podejście do ludzi, do życia i do świata, która powinna przenikać także wszystkie dziedziny naszego życia. Ponad 1500 lat temu papież Leon I Wielki mówił: ocknij się, człowiecze, i poznaj godność swojej natury. Pomnij, żeś stworzony na obraz Boży. Widzialnymi stworzeniami posługuj się tak, jak należy, jak posługujesz się ziemią i morzem, niebem, powietrzem i rzekami. Za wszystko, co w nich piękne i podziwu godne, chwal i wysławiaj Stwórcę. Posługujcie się jednak wszystkimi stworzeniami i całym pięknem tego świata tak, jak tego rozum i umiarkowanie wymaga. A więc podstawową sprawą w realizacji tego programu jest wykształcenie stosunku do kultury jako narzędzia społecznego powodzenia. W opublikowanym przez Komisję Europejską dokumencie czytamy: zwiększenie poczucia zagrożenia jest jedną z najważniejszych oznak końca XX i początku XXI wieku. Rozwija się strach. Ma on wiele wspólnego z rozdźwiękiem pomiędzy postępem a zbiorową świadomością. W licznych państwach europejskich oddziaływanie na świadomość społeczną odbywa się na dwóch poziomach – kulturowym i etycznym. Ochrona środowiska jest problemem mało znanym i należy z nim się zmierzyć, troszcząc się ciągle o polepszanie informacji. Technika współczesna uległa dehumanizacji, ponieważ nauka oderwała się od filozofii człowieka, od etyki i sztuki, a związała się z techniką i przemysłem. Zerwała ona także związki ze środowiskiem przyrodniczym i w laboratoriach oraz przemyśle zaczęła tworzyć sztuczne środowisko, w którym toczy się życie ludzi. wraz z tym zjawiskiem następowało wypieranie świadomości religijnej i społeczno-moralnej przez świadomość technokratyczną. Według Fromma człowiek w kulturze kształtowanej przez naukę i technikę staje się towarem, a jego pozycja na ludzkim rynku zależy od najkorzystniejszej wymiany zdolności, wiedzy i samego siebie z innymi. Człowiek wyobcowuje się od siebie, od swoich bliźnich, od natury, a swoje siły żywotne traktuje jako inwestycję, która musi mu przynieść maksymalny zysk. Jest to skutek instrumentalizacji idei i przekonań dla celów, jakie stawiają sobie grupy interesów. Człowiek źle posługuje się rozumem, gdyż ginie prawda jako przewodnik dla życia i działalności. Gdzie nie ma prawdy, nie ma dobra. Wskutek tego ginie szacunek dla człowieka i poszanowania przyrody. Dawne kultury pełniły skutecznie ważne funkcje życiowe, społeczne i liturgiczne, ponieważ cechowała je jedność poezji, nauki sakralnej, mądrości i kultu. Wszelka poezja była w nich, jak zauważył Johann Huzyna, jednocześnie i zarówno kultem, odświętną uciechą, grą towarzyską, sprawnością, próbą lub zagadką, mądrym pouczeniem, perswazją, oczarowaniem, wróżbą, proroctwem i rywalizacją. Naprawa cywilizacji i ochrona środowiska ma zatem swoje aspekty kulturowe i etyczne, a literatura i sztuka może kształtować postawy, zachowania, nawyki i wartości wobec życia i przyrody. Ideę ochrony środowiska można rozwijać i upowszechniać także za pomocą środków artystycznego wyrazu. Tak więc jeden z największych problemów współczesności znajduje swój wyraz w sztuce, która może realizować swoje powołanie także w problematyce ekologicznej, zwłaszcza, że ludzie współcześni są bardziej wrażliwi na sygnały wizualne, marginalizujące kulturę werbalną i analityczne myślenie. Należy zatem troszczyć się o równowagę kultury werbalnej i wizualnej, o rozwój zdolności analitycznego myślenia i estetyczną wrażliwość połączone z technicznymi sprawnościami. Bez prawdy, bez dobra i bez piękna, a więc umysłowej i duchowej doskonałości, nie ma kultury, w której człowiek poszukuje sensu, to jest swojego duchowego wymiaru oraz kontaktu z wyższą rzeczywistością. Od czasów rewolucji przemysłowej i rozwoju kultury technologicznej notuje się zachwianie równowagi ekologicznej i postępujące procesy niszczenia środowiska przyrodniczego, obejmujące coraz to nowe regiony świata. Sytuacja ta to technopol definiowany jako kultura, w której teorie nie pouczają o tym, jaka informacja jest do przyjęcia ze względów moralnych. W technokracji narzędzia odgrywają centralną rolę w intelektualnym świecie kultury. Wszystko musi do pewnego stopnia ustąpić przed ich rozwojem. Narzędzia nie integrują się z kulturą, ale kulturę atakują. Głoszą, że same są kulturą. W rezultacie tradycja, moralność społeczna, polityka, rytuał i religia muszą walczyć o życie. W okresie premodernym silne przekonania religijne stanowiły duchowy fundament, idee duchowe i społeczne zwyczaje działały jako siły kontrolujące, a narzędzia nie przeszkadzały ludziom wierzyć w ich tradycję, w Boga, politykę, metody nauczania czy prawomocność organizacji społecznej. Wiara kierowała wynajdywaniem narzędzi i ograniczała ich użycie. Jest to teza Nila Postmana. Teza o dominacji techniki nad współczesną kulturą. Jest ona dobrze uargumentowana i może stanowić perspektywę interpretacji globalnego kryzysu, który zagraża ludzkości samozniszczeniem. Właśnie o kulturze narodu świadczy nie tylko literatura, sztuka i nauka, lecz także stan zachowania ojczystej przyrody. Przypomnijmy, że istota kultury oznacza według Krebera jej formy i wzory, ich powiązania w całościową organizację i sposób, w jaki te elementy w całości działają, kiedy grupa istot ludzkich żyje pod ich panowaniem, a także system emocji powiązany z systemem idei i ideałów. W nim upatruje się jądro kultury. Tutaj rezydują jej wartości, jej normy i standardy, jej etos i jej eidos, a więc przyjęty zwyczajowo sposób działania, odczuwania i myślenia wybrany przez społeczeństwo. Według Antoniny Kłoskowskiej kultura to sposoby zachowania wyznaczone w obrębie jakiejś zbiorowości ludzkiej i wspólne dla niej. Obejmują one, i to mocno podkreślam, także kulturę bytu, to jest działania ludzkie lub wzory tych działań, które są skierowane na przedmioty świata innego niż człowiek, a zatem także na środowisko przyrodnicze. Stan kultury, ciągłość tradycji, integracja z środowiskiem oraz znajomość własnej kultury, w obrębie której żyjemy, także poczucie pełnej i stabilnej przynależności ma znaczenie dla naszej pomyślności. Formy zaś politycznej i gospodarczej organizacji, jeśli mają skutecznie chronić nasze środowisko i nas samych, muszą respektować kulturę i muszą respektować tradycje. Przezwyciężenie kryzysu ekologicznego i powstanie z upadku społeczno-psychologicznego, który jest widoczny na każdym kroku, wiąże się ze znajomością własnej kultury i jej zintegrowaniem z organizacją i funkcjonowaniem wszystkich wymiarów życia i funkcjonowania społeczeństwa. Jak zauważa socjolog brytyjski Joseph Reis, stwierdza on z maestrią, cytuję, gdy zaś chodzi o sztukę i naukę, miłość do natury, wykonywanie i produkowanie przedmiotów i tak dalej, sama wiedza o tym, co jest dobre i zdolność do dążenia doń jest nabywana i przekazywana za pośrednictwem kultur. Kultura i jej pokłady, jak religia, moralność, literatura i sztuka, są naszą bramą do tego, co wartościowe, co integruje, co decyduje o naszej tożsamości, co tworzy nasze możliwości, co podtrzymuje nasz instynkt samozachowawczy, co jest przedmiotem naszej miłości, czego czujemy się częścią, co chronimy i rozwijamy i z czego jesteśmy dumni. System etyczno-kulturowy chroni środowisko i sprzyja zdrowiu i życiu i decyduje o jego jakości i możliwościach samorealizacji ludzi i ich relacjach z innymi. Kultura bowiem pośredniczy pomiędzy człowiekiem i środowiskiem. Strukturalizuje ona postrzeganie świata, nasze myślenie, emocje, kształtuje wzorce i wzory ludzkich zachowań. Kultura jako doświadczenie moralne stabilizuje także i równoważy zachowania. Jest właściwością jednostki, zdobytą w procesie kształcenia, a także wynikiem formacji, dzięki której człowiek ma wzorce działań, kryteria oceny, smak estetyczny i zmysł krytyczny. Ład w świecie i poszanowanie środowiska muszą być oparte na kulturze i moralności. Doskonale rozumiał te funkcje kultury w życiu narodu uczony, polityk i reformator II Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Grabski, troszczący się o godność i suwerenność Polski i Polaków, i pisał on. Idea Polski taka, jaką chcemy ją mieć w przyszłości, musi się stać naczelnym zagadnieniem naszego bytu politycznego. Silna władza w Polsce niepodległej, bez demokracji będzie torowała drogę do obcej silnej władzy u nas. Demokracja zaś bez silnej władzy, o dużym poczuciu odpowiedzialności tak samo. Ale największe pole powiększenia Polski stoi przed nami otworem, gdy zdołamy podnieść zdolność życia gospodarczego i kulturalnego każdego Polaka. Dla podniesienia nas wzwyż, mniej ma do roboty kapitał zagraniczny niż nasza własna wola. Bez niej ten kapitał niewiele zdziała. Polska stanie najwyżej, gdy nastąpią w łonie naszego narodu wielkie moralne przemiany, pogłębiające całą naszą stronę duchową. One wydadzą owoce i na polu życia gospodarczego i społecznego, i na polu naszej państwowości, i na polu kultury ducha. Myśl Władysława Grabskiego wybiegała w przyszłość prawie 70 lat, bowiem w raporcie Światowej Komisji do Spraw Kultury i Rozwoju znajdujemy tezę głoszącą, że, cytuję, rozwój pozbawiony kontekstu ludzkiego i kulturowego to rozwój odarty z ducha. Tezę tę też znajdujemy już w etyce nikomachejskiej Arystotelesa, w której pisał on. Stawiać człowiekowi za cel tylko człowieka to zdrada człowieka i jego nieszczęście, gdyż ze względu na wyższą część swojej natury, którą jest duch, człowiek jest powołany do czegoś lepszego niż życie czysto ludzkie. Dalszy ciąg tego tematu za tydzień, a teraz zapraszam Państwa do rozmów. Proszę o telefon. Na rozmowy już czasu nie staje, więc dedykuję Państwu jeszcze jeden piękny wiersz. Słońcem piszę, gdy myślę o ziemi, mrużę oczy, by ciepło polskich pól chwycić w dłonie. I choć czasem boli twarz wystawiona ku niebu, przeżywam swoją miłość i ciche przywiązanie. Zabiorę w przyszłość całą tę radość. Wszystko, co kochać przyszło najbardziej, zapachy traw, deszczowe dni, szelesty liści, nieromantyczną polskość. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.